Dzień dobry Państwu. Szczęść Boże. Mamy mówić o oświacie i o wykształceniu. Mamy mówić o głównej idei polityki oświatowej, którą jest kształcenie ciągłe. Mamy też mówić o relacjach między demokracją a oświatą, przedstawić pojęcie oświaty, jej części składowe, drogi rozwoju człowieka, ideał człowieka i obywatela, wymiary pełnego człowieka i mamy też poruszyć problem ilorazu inteligencji i osiągnięć w edukacji i o związku ilorazu inteligencji, jej rozwoju z bogactwem narodów. Zacznijmy od tego, co poeta napisał o nauce. Nauka to potęgi klucz, w tym moc, co więcej umie. I zważ, nie popchną tego wstecz, ani pochłoną fale, kto umie choćby jedną rzecz, lecz umie doskonale. Tak pisał poeta i dramaturg Ignacy Baliński. Przenieśmy się do starożytności, zresztą nie bez szczególnych powodów. Dawno już temu głosił Platon na temat duszy ludzkiej. Jeśli nigdy nie poznała ona smaku nauki lub umysłowych dociekań, odrobiny rozumowania czy muzyki, słabnie ona lub staje się głucha i ślepa, ponieważ nigdy nie jest budzona ani karmiona, a jej odczucia nie są nigdy oczyszczane. I tak zaczyna ona nienawidzieć rozumu i kultury. Człowiek nie ucieka się więcej do rozumowej perswazji, lecz reaguje we wszystkim z gwałtownością i dzikością, niczym dzika bestia napadająca na drugą. Jest to życie w ignorancji i głupocie, wypełnione niezgodą i brakiem harmonii. Taki człowiek stanowi niewypał systemu oświatowego. I takich to właśnie ludzi świat w swoich najbardziej wzniosłych dążeniach zdecydowany jest nie wychowywać. Nieprzypadkowo cytuję Platona, bowiem zauważa dr Rafał Matyja, politolog, w 2011 roku. Mówi on, że dziś to elity właśnie swoim zachowaniem podgrzewają potwora i hodują bestie. Od Platona zaczęliśmy, a zwróćmy uwagę na to, co o edukacji mówił błogosławiony Jan Paweł II. Papież Jan Paweł II w przeciągu trwającego 26 lat i 6 miesięcy pontyfikatu tworzył tytaniczną pracę, trudną do całościowego ogarnięcia, dogłębną wizję teologii, porządku społecznego, ekonomicznego, moralnego, kulturowego i ekologicznego, która powinna inspirować, ukierunkowywać i regulować ludzkie działania w warunkach politycznej, religijnej i ekonomicznej wolności, traktowanej jako zasada organizacji społeczeństw i państw. Humanizm i nowoczesność tej wizji zawierają się w stwierdzeniu, które znajdujemy w encyklice Centesimus Annus z 1991 roku, że, i to jest dla nas tu najważniejsze, że głównym bogactwem człowieka jest wraz z ziemią sam człowiek. To właśnie jego inteligencja pozwala odkryć możliwości produkcyjne ziemi i różnorakie sposoby zaspokojenia ludzkich potrzeb. Wykorzystanie ludzkich zdolności i talentów w ekonomii nazywanych ludzkim kapitałem w celu osiągnięcia dobrobytu poprzez właściwe zagospodarowanie bogactw naturalnych zależy od inicjatywy, przedsiębiorczości, ducha innowacji, zdolności organizacyjnych i twórczości dobrze wykształconych ludzi. Szkoła i edukacja mają pomagać w poszukiwaniu prawdy i mają za zadanie wydobywać człowieka z niewoli niewiedzy. Wymowne są tu słowa Ojca Świętego z homilii wygłoszonej w dniu 14 czerwca 1992 roku w Łowiczu. cytuję, przykładajcie się do nauki z wielkim zapałem. Wiedza bowiem otwiera horyzonty i sprzyja duchowemu rozwojowi człowieka. Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć. Otóż demokracja to także prawo każdego człowieka do pełnej realizacji własnych możliwości i do udziału w tworzeniu własnej przyszłości. Kluczem do tak pojętej demokracji jest oświata, która nie tylko powinna być powszechnie dostępna, ale której cele i metody mają być na nowo przemyślane. Prawdziwie światły umysł potrzebuje dzisiaj rozległej kultury ogólnej i możliwości dogłębnej wiedzy w niewielkim obszarze dyscyplin. Należy zadbać, aby przez cały okres kształcenia tendencje te występowały równocześnie. Szansę realizacji takiej idei tworzy ogólne wykształcenie, ponieważ znosi ono bariery, które istnieją między oddzielnymi przedmiotami czy dziedzinami nauki i zbliża, integruje wszystkie dziedziny, których zadaniem jest przygotowanie do działania w przyszłych domach i społecznościach z pełnym zrozumieniem osobistych, kulturowych i społeczno-politycznych problemów. To rozwój rozumienia i zdolności młodych ludzi w obszarze panowania nad sobą, to uczestnictwo w sztuce życia, jaką daje specjalistyczna edukacja, a także tworzenie wiedzy będącej podstawą trybu życia. Celem ogólnego wykształcenia jest rozumienie szerokich, kulturowych podstaw, znaczących osiągnięć, dokonań ludzi i przygotowanie ich do inteligentnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa i publicznych sprawach. Termin oświata oznacza szeroko pojęte działania, jednolite i ściśle określone, których celem jest tworzenie warunków przekazywania i upowszechniania wiedzy, a także pobudzania i rozwoju zdolności, kształtowania i doskonalenia ludzi we wszystkich wymiarach ich życia, osobistego, rodzinnego, zawodowego, kulturalnego i obywatelskiego. Oświata zatem jest mechanizmem umożliwiającym wykorzystanie potencjału zdolności ludzkich oraz środkiem służącym kształtowaniu osobowości, popieraniu pozytywnej postawy obywateli do problemów społecznych i samego społeczeństwa. Nasz los zbiorowy zależy między innymi od wykształcenia, dzięki któremu ludzie opanowują intelektualne narzędzia, rozpoznają rzeczywistość i podejmują racjonalne i optymalne decyzje, a także przyswajają sobie hierarchię wartości. Oświata zatem jest pomocą w nauce sztuki życia, mianowicie w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak żyć, jak kochać i pracować. Bez wsparcia ze strony oświaty i kultury, które powinny kształtować kompetencje cywilizacyjne, niezbędne w gospodarce rynkowej i demokracji, a więc umiejętności, nawyki i odruchy, procesy transformacji społeczno-ustrojowej i gospodarczej oraz przełom cywilizacyjny pozostaną w sferze utopii. Zatem inwestycje w człowieka, w jego edukację, a więc osobowość, wiedzę i umiejętności, kompetencje kulturowe i profesjonalne są testem trafności polityki społecznej i oświatowej. Podstawowym warunkiem umożliwiającym zdobycie cywilizacyjnych kompetencji jest wewnętrzny rozwój osobowy, gdyż uczący się człowiek doskonali się intelektualnie i moralnie. Podstawowym elementem siły każdego narodu i państwa jest jakość jego członków, są ich zdolności do organizacji pracy, współżycia i ekspansji. Co może zrobić państwo polskie, by sprostać wyzwaniom przyszłości? Powinno ono optymalnie wykorzystać zdolności i energię swoich obywateli. Jeśli tego nie zrobimy, to Polsce grozi zapaść cywilizacyjna. Mianowicie nadmierne uzależnienie od zagranicznych technologii i licencji, obniżenie poziomu wiedzy naszego społeczeństwa, a także groźba zaniku rodzimej myśli konstrukcyjnej i technologicznej, których konsekwencją jest zapaść cywilizacyjna i destabilizacja polityczna kraju. Oświata jest najważniejszą inwestycją narodu. Dzięki niej bowiem tworzy się potencjał rozwoju tkwiący w ludziach, w ich godności, zdolnościach, kwalifikacjach, a więc wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniu, a także woli działania. Edukacja jest inwestycją długodystansową. Powinna zapewniać zarówno pomoc ludziom w przystosowaniu się do całokształtu sytuacji istniejących warunków, do podejmowania zarówno aktualnych, jak i przyszłych wyzwań. Należy zatem w oświacie dążyć do równowagi adaptacyjnej, jak i antycypacyjnej funkcji wychowania, a więc z wychyleniem jej ku przyszłości. Zadanie to jest trudne, gdyż ludziom trudno pojąć rangę kształcenia w modernizacji kraju i nie rozumieją regulacyjnych funkcji oświaty i wykształcenia. Inwestowanie w kształcenie młodych ludzi i całego społeczeństwa jest priorytetowym zadaniem, bowiem bez dobrego wychowania nie może być mowy o rozwoju intelektualnym, o rozwoju osobowości, o odrodzeniu umysłowym i moralnym, wreszcie o przezwyciężeniu głębokiej dezorientacji szerokiej bazy społecznej, letargu i dokonaniu przełomu demokratycznego i cywilizacyjnego naszego kraju. Pisze profesor Zdzisław Krasodemski. Polska jest ciągle krajem zacofanym, przeżartym korupcją i cwaniactwem, przeżywającym kryzys tożsamości, krajem nieszanowanym przez samych Polaków i przez zagranicę. Warunkiem osiągnięcia równowagi, godzenia tradycji i nowoczesności, starego i nowego, racji państwa i racji jego obywateli jest zdobycie przez ogół społeczeństwa ogólnego wykształcenia, ponieważ ono stanowi o kluczowych kwalifikacjach, gdyż jak zauważa Geisler, cytuję, demokratyczne społeczeństwo wraz ze wszystkimi swoimi instytucjami może istnieć tylko wówczas, gdy poszczególni obywatele poznają warunki panujące w zorganizowanym w państwo społeczeństwie i będą umieli samodzielnie uwzględnić te warunki w swoim działaniu. Dlatego też poziom kształcenia ogólnego dzisiaj i w przyszłości wyznacza stopień wolności panującej w demokratycznym społeczeństwie, zaś obniżenie poziomu kształcenia ogólnego musiałoby doprowadzić do ograniczenia wolności. Oświata ma przyczynić się do zrozumienia tajników demokracji, a warunkiem tego jest kształcenie w skali masowej, głębokie wykształcenie polegające na wytworzeniu ścisłych powiązań w systemie neuronowym mózgu pomiędzy nabytą wiedzą a działaniem, a także związków między przyswojoną wiedzą i praktycznym działaniem, ponieważ to jest warunek zdolności adaptacji w nowoczesnym świecie i, mówiąc językiem cybernetyki, umożliwia bycie samosterownym układem adaptacyjnym, a nie tylko odtwarzaczem informacji. Oświata to zintegrowana wiedza dla wszystkich jako warunek świadomości i kultury społeczeństwa. Trzeba zauważyć, iż zdolności i talenty i ich rozwój, wykorzystanie stanowią najważniejsze źródło bogactwa narodów. Kapitał bowiem i zasoby naturalne są biernymi czynnikami produkcji. A ludzie akumulują kapitał, wykorzystują zasoby naturalne, tworzą organizacje społeczne i ekonomiczne i promują rozwój. Dobrze rozumieją to uczeni niemieccy, którzy piszą, iż Niemcy, kraj ubogi w bogactwa naturalne, musi kreować wartość rynkową produkcji z pomocą zasobów duchowych. Trzeba też zauważyć, że centralna pozycja człowieka wynika stąd, iż człowiek, jego zdolności, talenty i kompetencje to jedyny nielimitowany współczynnik produkcyjny w odróżnieniu od surowców lub kapitału. Jeśli historycznie przyglądać się sprawie, to trzeba na przykład przypomnieć, że Japończycy osiągnęli sukcesy ekonomiczne, udostępniając wszystkim wiedzę, dzieląc się rezultatami zdobytej wiedzy. To było źródło osiągnięć zawodowych i zarobków Japończyków, a także pielęgnowanie wartości społecznych postaw i przywiązywanie wielkiej wagi do oświaty. Zrozumienie roli szkolnictwa w przemianie i stabilizacji. Pod systemie społecznym, w oświacie jako podsystemie społecznym wpływającym na gospodarkę, politykę i kulturę. Istota edukacji polega na przejmowaniu odpowiedzialności wolnych ludzi za dziedzictwo, którego są spadkobiercami, i jego rozwój, gdyż bez niego ludzie i narody sytuują się w próżni. Bez tradycji rozpadowi ulega ich tożsamość. Blask i siła tradycji, dziedzictwa przeszłości, pamięci pokoleń chroni przed chaosem i barbarzyństwem. Tworzy ład społeczny oparty na mądrości i zbiorowym doświadczeniu, a więc na rodzinie, na religii, dekalogu, własności i prawie. Pamięć równa się życie, bowiem historia uczy i zobowiązuje. Zmiana nie wymaga zapomnienia ani odrzucenia przeszłości. Tendencja nie jest przeznaczeniem. Przyszłość i postęp czerpią z przeszłości i nie mogą bez niej istnieć. Wartością stanowiącą fundament trwania jest kultura, która wymaga ochrony i kontynuacji oraz poszanowania. Przerwanie logicznego łańcucha ciągłości historycznej, odcięcie się od tradycji ojców, powoduje rozkład tożsamości i chorobę społeczeństwa, które staje się niezdolne do artykulacji własnych interesów i do własnej obrony. Nasze korzenie tkwią w przeszłości, która jest fundamentem przyszłości. Błędne decyzje w przeszłości w sposób istotny wpływają na współczesność. Dlatego szacunek dla tradycji, obyczaju i prawości przyczynia się do stabilizacji w niepewnych czasach. Główne idee, wydarzenia, ludzie i ich czyny, które ukształtowały nasz świat, nie starzeją się. Co więcej, bez ich poznania nie można niczego dobrze zrozumieć. Oświata jest warunkiem koniecznym dla istnienia i rozwoju każdego społeczeństwa. Człowiek stworzył wyspecjalizowany dział czynności, utworzył specjalne instytucje pomagające i wyręczające rodzinę w przygotowaniu młodych pokoleń do utrzymania gatunku, utrzymania trwania społeczeństwa i umożliwienia jego rozwoju. Wyróżnia się w oświacie trzy zasadnicze części składowe, utożsamiane z całością oświaty. Mianowicie, instytucje oświaty to jest wszystkie instytucje, szkoły i inne, które wychowują, uspołeczniają, tworzą warunki zdobywania wiedzy, rozwijania umiejętności oraz zbiorowości, grupy i organizacje spełniające podobne funkcje. Instytucje tworzą organizacyjny i materialny zrąb oświaty. Po drugie, oświata to działalność oświatowa, a więc czynności wychowawców i czynności uczących, kierujących czynnościami uczenia się uczniów. Istotą działalności pedagogicznej jest to, co się dzieje między nauczycielem i uczniem. Nauczanie, uczenie się, techniki dydaktycznej, wychowanie, przekazywanie wartości, przekazywanie i wpajanie wartości, problemy skuteczności działań wychowawców, stosunki wychowania stanowią istotę oświaty, jej zasadniczy fundament. I po trzecie, oświata to instytucje oświatowe i działalność oświatowa, które tworzą pewien stan oświecenia społeczeństwa. Jest to najważniejszy ze stanów. I instytucje i działalności istnieją po to, by ten stan wytworzyć. Definiując oświatę, wyróżnia się jej zasadnicze trzy części składowe. Mianowicie oświata jest wielkim kompleksem instytucji, organizacji, a także idei i systemów wartości, które służą przekazywaniu wiedzy o świecie, ludziach i wartościach, przede wszystkim dzieciom i młodzieży. Oświata jest zestawem bardzo złożonych działań, mających umożliwić zdobycie przez społeczeństwo określonych treści wiedzy i wartości. Działania te są bardzo ważne i od nich zależy suma skutków funkcjonowania oświaty, a więc efektywność. Najważniejsza jednak jest treść przekazywanej wiedzy, ponieważ decyduje o tym, co zostanie utrwalone w umysłach wychowanków. I wreszcie, trzecia część oświaty to stan umysłów członków społeczeństwa, zasób wiedzy, który przejawia się w pracy zawodowej, w życiu publicznym, w uczestnictwie w kulturze, polityce i gospodarce. Najważniejsze w oświacie jest działanie i postępowanie każdego obywatela, gdyż wpływa na kształt społeczeństwa jako całości. Nadaje to społeczny sens istnieniu systemu szkolnictwa oraz działalności nauczania i wychowania, czyli oświacie. Powstaje pytanie, jak uczyć, by ludzie żyli mądrze, zdrowo, pogodnie i szczęśliwie. W warunkach jakościowych zmian rozwoju, określanych jako postindustrialne, o powodzeniu których decyduje potencjał intelektualny społeczeństwa, konieczna jest zmiana strategii kształcenia, uwzględniająca pojawiające się problemy cywilizacji informacyjnej, uczącego się społeczeństwa, technologicznych przeobrażeń i uspołecznienia państwa przez budowę demokratycznej i samorządnej Rzeczypospolitej Polskiej jako celu narodowego i konstytucyjnej praworządności ściśle związanej z prymatem społeczeństwa będącego wspólnotą osób i rodzin nad państwem i z samorządnością społeczną, która stanowi istotę demokracji. Strategia ta powinna zapobiec tworzeniu się świadomości technokratycznej możliwej sukcesji w pominionym okresie, będącej niewidoczną ideologią prowadzącą do nowego typu alienacji z jej utylitarnym systemem wartości, czy też jej alternatywie, mianowicie nieokreślonym światopoglądzie zimplikowanym z rozkładem etycznym i komunikacji międzyludzkiej, samouprzedmiotowieniem i niszczeniem środowiska. Uwagi te należy traktować jako przestrogę przed nadmierną fascynacją z technicyzowaniem stosunków i komunikacji międzyludzkiej w warunkach rozwoju technologii informacyjnej, która ma służyć rozwojowi ludzkości, ale jednocześnie tworzy zagrożenie ich ujarzmianiem, manipulacją i zamaskowanym panowaniem politycznym określonych grup interesów globalnej skali. Wolność bez szybkiej budowy struktur samorządowych, policentrycznych instytucji zapewniających hamowanie, wzajemne ich równoważenie, kontrolowanie, ograniczenie wpływów grup interesu oraz zakresu władzy, która odpowiada za swoje decyzje przed obywatelami. Trzeba przypomnieć, że pierwszy w ogóle pomysł odpowiedzialności władzy przed obywatelami jest polskim wynalazkiem. Dokonał go w wieku XVI biskup Wawrzyniec Goślicki, autor książki De Optimo Senatore. wolnym społeczeństwie, dzięki dobrej oświacie, ludzie powinni mieć świadomość groźnych konsekwencji braku równowagi pomiędzy polityką, gospodarką, a kulturą i moralnością. Równowagę tę, będącą gwarancją porządku społecznego, wolności myśli, słowa i religii, praw i swobód obywatelskich chroniących jednostkę jako najwyższą wartość we wspólnocie i jej twórczą podmiotowość w życiu gospodarczym, politycznym i kulturalnym, z której wynika jej racja i siła, wyrażająca się w zdolnościach, ale i możliwościach realizacji pomysłów i inicjatyw decydujących o rozwoju. W tym kontekście należy oddalić technobiurokratyczne pomysły odwracające hierarchię wartości przez cybernetyzację edukacji. Człowiek, jego kwalifikacje, motywacje, intuicja stanowiąca całościowe odzwierciedlenie sytuacji, będąca naraz poznaniem, emocją, aktywnością mózgu lub ciała, prospołeczność, możliwości działań, inicjatywa i uczestniczenie to tajemnice sukcesu. Whitehead zauważył, że wiedza z pierwszej ręki jest ostateczną podstawą intelektualnego życia. Przeciw fetyszyzowaniu środków i traktowaniu nauczania podobnie jak produkcji przemawia nowa koncepcja kształcenia nauczycieli, w której definiowane jest ono jako, cytuję, ożywiona interakcja z ludźmi, profesjonalny osąd, pobudzanie uczniów do osobistych badań, refleksji i dyskusji służących rozwijaniu własnych poglądów, a jakość płynie z pogłębionego wglądu we własne wartości, priorytetu i działania. Koncepcję tę, w odróżnieniu od modelu techniczno-racjonalnego, nazwano modelem profesjonalnego mistrzostwa. Społeczną doniosłość zdobywanego wykształcenia określają cele natury ekonomicznej o charakterze inwestycyjnym, mianowicie zaspokajanie aktualnych i perspektywicznych potrzeb gospodarki, kultury i oświaty narodowej na wysoko kwalifikowane kadry oraz cele społeczno-kulturowe o charakterze autotelicznym, których realizacja wpływa na rozwój osobowości, decyduje o jakości życia i stosunków społecznych, o poziomie świadomości i odpowiedzialności, wreszcie o samookreśleniu i samorealizacji jednostek i grup społecznych, a także o ich uczestnictwie w życiu społecznym i kulturalnym. W zależności od preferencji i realizacji tych celów można wyodrębnić dwa modele kształcenia. Pierwszy z nich to orientacja instrumentalno-technokratyczna, w której ważna jest optymalizacja kwalifikacji z punktu widzenia wykonywania zadań zawodowych. Drugi zaś to orientacja humanistyczna, preferująca zaspokojenie autotelicznych, intelektualnych, etycznych, estetycznych, egzystencjalnych i ewaluatywnych potrzeb rozwojowych osoby. W miarę rozwoju cywilizacji i pogłębiania się społecznego podziału pracy, w procesie edukacji narastał konflikt między modelami kształcenia i wartościami społecznymi, a wymaganiami przeważnie doraźnymi specjalizacji zawodowej. Konflikt ten został surowo oceniony w Stanach Zjednoczonych na początku lat 60. przez Graysa, który pisał: rozdział wolnego i zawodowego wychowania jest ogromnym oświatowym i społecznym błędem. O co tu chodzi? Chodzi tu o intelektualną tradycję składającą się z szeregu przedmiotów, dzięki znajomości których ludzie dostrzegają wielkie kontury wiedzy, zasady, na których się ona opiera, proporcje jej części, jej światła i cienie, jej wielkie i małe punkty, gdyż w inny sposób nie zdołałby tego dostrzec. Stąd jego wykształcenie należy do tak zwanych sztuk wyzwolonych. Dzięki nim kształtuje się nawyk filozoficznego myślenia, charakteryzujący się swobodą, sprawiedliwym osądem, spokojem i umiarem reagowania i mądrością, pochodzący z filozofii, literatury, sztuki wszystkich wieków i krajów, stanowiący świetność intelektualną, dążenie do wiedzy dla niej samej, jak to widział Cyceron. Wolna wiedza, sztuki i studia wyzwolone, wolne, humanistyczne wykształcenie, wyzwolone kierunki studiów, wykształcenie ogólne, rozwijają umysł, rozum, refleksję, przywracają stale pomiędzy ludźmi ład, łączą ancien z modern, podtrzymują zasady etyczne, a więc fair play, wpływają na rozwój kultury, tworząc podstawy samoograniczenia i samoopanowania. Człowiek, który łamie reguły gry, niszczy kulturę. Przynoszą także pozytywne przeżycia jako cel sam w sobie i pozwalają ogarnąć wszystkie skarby ducha. Tradycja ta powinna być reanimowana, by przezwyciężyć dominację świadomości technokratycznej ukształtowanej w latach 60. i 70. oraz przywracać znajomość syntezy kultury, jak i poczucie tożsamości. Charakterystyczny jest w tym kontekście wzrost prestiżu studiów humanistycznych i instytucji oraz treści wyższej kultury, ich popularności w Stanach np. Zjednoczonych, jako m.in. reakcja uniwersytetów amerykańskich na świadomość technokratyczną, będącą opozycją świadomości religijnej. Analizując aktualne koncepcje kształcenia, dostrzegamy podejmowane próby przezwyciężenia antynomii celów poprzez połączenie wszechstronności kształcenia i ogólnej kultury z przygotowaniem zawodowym i pewnym zakresem specjalizacji. Realizacja postulatu jedności i komplementarności celów kształcenia znajduje swoje uzasadnienie m.in. w tym, że praca, która stanowi podstawowy wymiar egzystencji człowieka, angażuje całą jego osobowość i trudno rozgraniczyć to, co służy rozwojowi osobowości, od tego, co jest przydatne w wykonywaniu pracy. Jest tragiczną pomyłką współczesnej cywilizacji konsumpcji zaniedbywanie rozwoju osobowości i dążenia do tworzenia cywilizacji harmonijnej, humanistycznej, której zasadą jest prymat kultury duchowej, stanowiącej punkt oparcia dla ludzkiej egzystencji. Zwolennicy technokracji, propagandy, mody i reklamy, przekonani o skuteczności manipulacji i zabiegów techniczno-organizacyjnych, zdają się zapominać o tym, że nie można zmobilizować talentów za pomocą przymusu technokratycznego, lecz za pomocą dopuszczenia ich do uczestnictwa we wspólnym dziele. Przezwyciężenie w nowych warunkach ustrojowych, kultury milczenia i ucisku, nudy i lęku, za którymi idzie bezsilność, tłumienie twórczego działania i niemożność zmiany sytuacji, w której biurokratyczna i scentralizowana administracja traktuje ludzi jak rzeczy, jest związana z kształtowaniem postaw niezależności, ta zaś jest wynikiem spójności, integralności osobowości i silnego poczucia tożsamości. Bez wykształcenia, które kształtuje znajomość i rozumienie świata, niemożliwa jest personalizacja struktur społecznych kontrolowanych przez biurokrację i grupy interesu, które podporządkowują sobie oświatę i środki masowego przekazu. W uspołecznionej zaś oświacie rozwój wewnętrzny, dobro człowieka i służenie mu powinno zapobiegać destrukcji wynikającej z szerzącego się zła moralnego, między innymi rządzy władzy, jak już to było przedstawione, w jej różnych postaciach, jako kompensaty braku pozytywnych uczuć, swoistej religii władzy, wyrachowania, kalkulacji, urzeczowienia ludzi, nad którymi chce się panować, prowadzącej do śmierci moralnej i poddania się złu. Pełna formacja osobowości, a więc indywidualności, uwzględniać powinna wielostronność ludzkiej natury, wymiary pełnego człowieka, jego integralność fizyczną, umysłową, uczuciową i etyczną. poczucie odpowiedzialności i preferencję, by więcej być niż więcej mieć, a także samopoznanie, samowiedzę, poczucie tożsamości, zdolność komunikowania się z innymi i osiągnięcie panowania nad sobą. Kultura ogólna, jak zauważa Jean Piaget, nie może się ograniczać, jak to zbyt wielu sądzi, do wykształcenia abstrakcyjnego, humanistycznego, w naukach ścisłych lub mieszanego, bez zapuszczenia korzeni w strukturze i w rzeczywistym życiu społeczeństwa pojmowanego jako całość. Powinna ona zmierzać do powiązania w jedną bardziej organiczną całość różnych aspektów praktycznych lub technicznych, naukowych i artystycznych życia społecznego, łącząc tę całość z koncepcją historii odnoszącą się do cywilizacji w najpełniejszym tego słowa znaczeniu, a nie tylko do wydarzeń politycznych czy militarnych, będących raczej konsekwencją niż przyczyną kryjących się za nimi zjawisk społecznych. Pogodzić przygotowanie ogólne ze specjalizacją. Kształcić poszczególne indywidualności, a jednocześnie przekazywać całej generacji pewien zasób wartości społecznych, ogólnych lub specjalistycznych, to zadanie napotyka dzisiaj na zasadniczą przeszkodę. Szczególna rola w realizacji tej integralnej, strukturalistycznej koncepcji kształcenia, eksponującej ujęcia całościowe, dynamiczne i homeostazy, przypada szkołom wyższym, a zwłaszcza uniwersytetom. Inwestycje oświatowe bowiem decydują o rozwoju ogólnokulturowym i potencjale intelektualnym społeczeństw, bowiem według amerykańskiego ekonomisty Dublina kapitał tkwiący w ludziach trzykrotnie przewyższa pod względem wartości kapitał rzeczowy zawarty w bogactwach naturalnych, przemyśle i rolnictwie. Zaś szwedzki ekonomista Heinz w swoim modelu światowego systemu rozwoju wykazał powiązania między takimi jego parametrami jak poziom wykształcenia, urbanizacji, dochodów, zróżnicowanego uprzemysłowienia i rozmiar usług. Wzrost aspiracji oświatowych wiąże się z przekonaniem, że wysokie kwalifikacje ogólne i zawodowe są zasadniczą drogą określenia miejsca jednostki w społeczeństwie, a jej efektywne funkcjonowanie w zawodzie, pozycja społeczna, własna autonomia intelektualna i moralna oraz satysfakcja wiążą się z wykształceniem i kwalifikacjami. Sens i racja bytu szkół stawiają problem ich celów i roli, ich definiowania, sprawdzania, oceny, realizacji i powiązań z systemami filozoficznymi, wartościami i etyką, jak i zależności między celami społeczeństwa, osobistym i społecznym doświadczeniem ludzi, ich potrzebami, zainteresowaniami i aspiracjami. Cele te są formułowane w wielu raportach, studiach i ustawach państwowych regulujących działalność instytucji edukacyjnych. W warunkach kryzysu, w którym człowiek nie wierzy już w to, co robi, ani też w swoją przyszłość, nie dostrzega już sensu w swoim życiu, cel ostateczny powinien sprowadzać się do nieustannego pobudzania ducha celowości, wszczepiania samemu sobie poczucia sensu i chęci życia. W działalności wychowawczej wszystko jest nieustannie pobudzane przez cel, którym jest człowiek w całej jego pełni. Tym, co może wzmóc energię, siłę życiową i dążenie do ideałów i heroizmu, co może zasługiwać na uwagę, wysiłek i budzić entuzjazm, są wartości. Cele stanowią punkt odniesienia wszystkich elementów systemu wychowania, stąd ich funkcje regulacyjne, organizujące dzieło edukacji, nadają one sens wiedzy, motywują uczących się, wzmacniają to, co pozytywne, demaskują zło, koordynują działania, dają perspektywę wizji i zapewniają trwanie wartości. Do ich odrodzenia i realizacji, która ma polegać na pomaganiu człowiekowi w jego stawaniu się w pełni samym sobą, są potrzebni kapłani, prorocy i nauczyciele świadomi sensu swojej myśli. analizy filozoficzne i historyczne dokonane przez Carnegie Commission on Higher Education wykazały, że na koncepcję celów szkół i dominujący sposób ich myślenia i dominujący sposób myślenia o nich wpływają uniwersalne wartości, użyteczność wiedzy, wizja przyszłości społeczeństwa, rozwój osobowości młodych ludzi przez wprowadzanie ich w klasyczne i moralne zasady, a następnie w nauki przyrodnicze i społeczne oraz zasady demokracji i rozwijającego się społeczeństwa. Rozwój ekonomiczny postępujący od spraw praktycznych przez kształcenie zawodowe, naukę i technologię, rolnictwo i przemysł do badań rozwoju ekonomicznego i przygotowania siły roboczej, wychowanie odnoszące się do demokratycznego uczestnictwa, przywództwa, równych korzyści, bardziej aktualnych ocen i krytyki społeczeństwa oraz służenie mu, zaczynając od pomocy w rolnictwie i przemyśle, zawodach i zarządzaniu oraz ochronie miast i środowiska.